Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć Martyno.
Cześć Danielu.
Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. W odcinku, w którym będziemy mówić o stresie. I od razu Wam powiemy, że dzisiaj jesteśmy bardzo zestresowani tym odcinkiem, więc jeżeli wyłapiecie tutaj pewne niespójności albo coś Wam się nie spodoba, no to to wynika ze stresu.
Tak, za wszelkie objawy stresu przepraszamy z góry.
Tak, bardzo żałujemy. Dobrze. Skąd ten pomysł na ten odcinek? I tutaj, ponieważ jestem zestresowany, oddam głos Martynie.
Dobrze. To ja bardzo krótko. Jakiś czas temu uczestniczyłam w konferencji Rock Day. Tam jeden z prelegentów, Jacek Krajewski, opowiadał o różnych obszarach związanych ze zmianą pracy i między innymi wspomniał, że według pewnych badań poważna zmiana w pracy, reorganizacja firmy bądź zmiana stanowiska pracy jest podobnie stresująca jak na przykład śmierć przyjaciela. I dla mnie to było bardzo zaskakujące. Ja się bardzo zadziwiłam, że no oczywiście praca może wywoływać stres, ale nie sądziłam, że aż taki. No i zaczęłam się troszkę nad tym zastanawiać i szukać w ogóle tego badania, do którego było to nawiązanie. No i w ten sposób dotarłam do badania nad skalą stresu Holmesa i Reya i podzieliłam się tymi moimi przemyśleniami z Danielem. No i doszliśmy do wniosku, że można by o tym trochę szerzej opowiedzieć. O wpływie tego stresu na człowieka i o tym, jak ten stres też istnieje w pracy na co dzień.
W pracy, właśnie. Tak. Zostając przy temacie pracy i pracodawcy, to ja taką anegdotkę mam bardzo krótką na temat rozmowy z pewną osobą, którą przeprowadziłem jakiś czas temu, która mi mówiła, że no ją ta praca to tak dobija, bo ona musi pracować po godzinach i tak dalej, a chciałaby wrócić z czystą głową do domu i zająć się no najzwyczajniej w świecie swoją rodziną. No i podzieliła się tą informacją ze swoim pracodawcą, co wydaje mi się, że jest naturalnym odruchem i to takim bardzo poprawnym, chciałbym powiedzieć, bo powinniśmy się dzielić takimi informacjami z naszymi pracodawcami. Natomiast pracodawca podjął rozmowę i powiedział, tutaj chwila napięcia i ciszy, to znajdź sobie pracę w urzędzie. Bo teraz pracodawcy oczekują, żeby w 100% się angażować i być na 100% po godzinach, bo trzeba cisnąć. I to nie jest żart, to jest przykra realia, które niestety otaczają nas często. A takie sytuacje wywołują gigantyczny stres i to chodzi o to, żeby świadomość tego stresu mieli pracodawcy, jaki generują na swoich pracowników, ale też żeby pracownicy umieli rozróżnić ten stres taki tymczasowy od tego chronicznego, więc dzisiaj opowiemy po prostu o stresie z dwóch perspektyw pracownika i pracodawcy, jak ten stres jest odbierany głównie przez pracowników, a później coś tam jeszcze może opowiemy na koniec o pracodawcy, chyba że się zestresujemy i skończymy wcześniej ten odcinek.
Dobra, to może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest stres i jaką rolę stres ma w życiu człowieka, bo rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że kojarzy się mocno pejoratywnie, więc czy rzeczywiście jest tak, że ten stres zawsze jest zły dla nas, jest dla nas szkodliwy?
Mhm. Okej. Okay. Stres to jest jakby naturalna reakcja organizmu na pewnego rodzaju wyzwanie, zmiany w życiu, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, bo stres w ogóle się kojarzy typowo z takimi negatywnymi emocjami, natomiast trzeba podkreślić, że stres jest potrzebny nawet w minimalnym takim natężeniu do tego, żeby dobrze funkcjonować. I takie badania prowadził dr Hans Seyl, który wprowadził to pojęcie stresu i poświęcił 50 lat pracy naukowej na to, żeby zbadać to zjawisko. I zauważył on, że ten pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny do prawidłowego i efektywnego działania naszego organizmu, a problemy zaczynają się dopiero wtedy, kiedy jest on zbyt niski, podkreślę to, czyli za mało stresu mamy w życiu, lub za wysoki. No co jest oczywiste, bo o tym bardzo dużo się mówi, że wysoki stres to same problemy, tak? I jeżeli ten poziom stresu jest zbyt niski, może on powodować brak motywacji na przykład, znudzenia lub tak zwaną apatię. A w tym wypadku, kiedy on jest zbyt wysoki, to trudności na przykład z koncentracją, lęk oraz fizyczne zmęczenie. Jak w ogóle ten stres może się ujawniać? Bo stres przygotowuje człowieka do reakcji na zagrożenie. Bo rzeczywiście człowiek ma takie trzy odruchy w reakcji na zagrożenie życia i to jest walka, ucieczka lub zamarcie. I teraz widzę, że Martyna zamiera, jak słucha mnie, co ja mówię, ale przyzwyczaiłem się do tego, więc nie wywołuje to we mnie stresu. Natomiast z powodu stresu w organizmie aktywowane są wszystkie układy wewnętrzne, układ krwionośny, szkieletowy, mięśniowy, trawienny, nerwowy, jest wydzielana adrenalina, noradrenalina, tyroksyna, kortyzol, tutaj cała masa ogólnie substancji, które są uwalniane do krwiobiegu i powoduje to przyspieszenie akcji serca, zwiększenie napięcia mięśni, pogłębienie i przyspieszenie oddechu, wzrost ciśnienia, krwi oczywiście, zmniejszenie wrażliwości na ból, przyspieszenie procesu przemiany materii, wzrost wydolności i siły fizycznej. Nie? Więc w ogóle uwaga osoby zestresowanej koncentruje się na tym zagrożeniu, czy też zadaniu, jakbyśmy to przełożyli na pracę. I człowiek zazwyczaj nie zwraca uwagi na pozostałe rzeczy w tym otoczeniu. Zawęża się jego uwagę, tak? I odczuwa czasami on niepokój, lęk, złość, gniew lub strach. I ta osoba zazwyczaj jest pobudzona, nadruchliwa, niecierpliwa. I ta reakcja stresu zazwyczaj u człowieka powinna spowodować jakieś działanie, a często żyjemy w takim świecie, że ten stres na przykład w biurze mu się ujawnia, to te osoby są, nie mają jak wyładować też tego stresu, co przekłada się w bardzo dużym stopniu na stan zdrowia takich osób. I to na pewno słyszeliście już o wypaleniu zawodowym, o tych reakcjach na nadmierny stres, które no, wyniszczają ludzki organizm. Więc ten stres potrafi stać się groźny dla człowieka.
Mhm. To ja tutaj dodam tylko jedno, bo przyszło mi to teraz do głowy. Mówisz o stresie właśnie w biurze, w tej przestrzeni, w której nie bardzo mamy jak ten stres wyładować, czy nie zawsze możemy to zrobić w określonym momencie. Mhm. I ja się z Wami podzielę takim osobistym doświadczeniem, że ja reaguję najczęściej tak, że jeżeli przeżywam jakiś silny stres, to mnie się spinają wszystkie mięśnie. Ja mam te reakcje zamierania, natomiast robię się bardzo spięta. I na przykład siedząc przy biurku, ja dalej wykonuję określone zadania, natomiast jeżeli, nie wiem, to jest jakieś bardzo stresujące, byłoby to bardzo stresujące spotkanie, to ja po tym spotkaniu na przykład czuję się tak, jakbym ćwiczyła fizycznie, bo na przykład wstaję i bolą mnie nogi. Bo do tego stopnia są napięte w momencie, kiedy przeżywamy jakiś poważny stres. I jeżeli na przykład obserwujecie, że regularnie wychodzicie z pracy, w której siedzicie przy biurku i wychodzicie zmęczeni fizycznie, to może być taki sygnał, w którym należy sobie zadać pytanie, co mnie męczy właściwie, no bo przecież przez cały dzień siedzę i to nie są takie objawy typowe dlatego, że siedzę, więc nie wiem, boli mnie kręgosłup na przykład, bo przesiedziałem cały dzień nie w takiej pozycji, tylko rzeczywiście odczuwacie taki ból jak po ćwiczeniach fizycznych. To może być ciekawe spostrzeżenie, więc właśnie przez to, że jakoś trzeba rozładować ten stres, no a nie ma jak uciekać na przykład, mogą Wam się na przykład napinać mięśnie. I to jest rzeczywiście takie doświadczenie, które kiedyś przeżyłam, więc dzielę się takim spostrzeżeniem, bo właśnie organizm sobie znajduje różne sposoby w takich sytuacjach, kiedy no właśnie jest na przykład w przestrzeni biurowej i nie ma gdzie wybiegać na przykład tego stresu, wychodzić go.
Zdecydowanie. Brak Waszej świadomości na temat tego, jak radzić sobie ze stresem, nie powoduje to, że Wasz organizm sobie z tym stresem nie radzi, tylko radzi sobie w taki sposób, jaki automatycznie gdzieś podświadomie wypracuje. To, co jest istotne, bo teraz przejdziemy do tej skali Holmesa i Reya. Mam nadzieję, że też nie pomyliłem tego nazwiska. To, co jest istotne, różne osoby mają różną taką wrażliwość na stres, więc dla jednych pewien poziom stresu będzie nie do wytrzymania, dla innych będzie po prostu jakby akceptowalnym poziomem stresu, żeby normalnie funkcjonować. Więc to, o czym teraz Martyna opowie, bo zrzucę to na nią, to weźcie też z lekkim przymrużeniem oka, ponieważ te badania były prowadzone, a zresztą przecież Martyna powiesz o tym, jak te badania były prowadzone. Proszę.
Ale śmiało, możesz się rozwijać.
Zestresowałem się, mów.
Dobrze. Tak, rzeczywiście to z mojej inicjatywy ten temat się tu pojawia, więc trochę o tych badaniach opowiem. Holmes i Reihi, różne tutaj wersje wymowy tego nazwiska widzieliśmy, właśnie w latach 60. chcieli prowadzić badania nad stresem i pierwszym etapem tych badań było to, że poprosili około 400 uczestników o przypisanie takiej szacunkowej wartości liczbowej do każdego z 43 wydarzeń, które według tych badaczy może wywoływać jakiś stres. No i ta ocena miała odpowiadać stopniowi, w jakim według danych uczestników oni musieliby się dostosować jakby emocjonalnie do danego wydarzenia. No i na podstawie wyników tych badań Holmes i Reihi stworzyli no właśnie tę listę tak zwanych stresorów, czyli wydarzeń, które mogą wywoływać u nas stres. I tam są takie elementy, takie wydarzenia jak na przykład ślub, jak, no tak, ale też rozwód, Zmiana
ale to pięknie
stanowiska.
Połączyłaś, wiesz? Ślub i rozwód. Pyk.
No tak tematycznie połączyłam. Jakieś konflikty w rodzinie, wysoki kredyt, problemy finansowe. Bardzo różne wydarzenia się tutaj znajdują, ale również na przykład śmierć bliskiej osoby, tak? Czy śmierć współmałżonka. Co ciekawe, śmierć współmałżonka. Znaczy nie wiem w sumie, czy to jest ciekawe, czy zaskakujące, ale rzeczywiście na samej górze tych najbardziej stresujących wydarzeń jest śmierć współmałżonka. Czyli takie doświadczenie, no, które niestety bardzo wielu z nas przeżywa i musi się z nim mierzyć w swoim życiu.
W tej skali to ma 100 punktów, tak? Czyli
tak,
to jest najwyższy poziom stresu, 100 punktów i to jest odnośnik do tych innych sytuacji i punktów, które będziemy podawać, tak?
Tak. No dobrze, więc mamy już stworzoną tę listę stresorów, znaczy my mamy, Holmes i Ray mieli stworzoną listę tych stresorów, no i poprosili uczestników, tu już było około 600 osób biorących udział w tym badaniu, żeby zaznaczyły, jakie wydarzenia, w jakich wydarzeniach uczestniczyli w ostatnim roku swojego życia. Czyli jeżeli na przykład w ostatnim roku życia wydarzyło się coś, no to mieli zaznaczyć, że ten stresor w ich życiu wystąpił. To było ponad 500 osób, przepraszam, poprawiam się, nie 600, 500 osób. I były to osoby zarówno zdrowe fizycznie, jak i chorujące na różne choroby, różne dolegliwości. I co było celem? Celem było to, żeby sprawdzić, jak duża liczba tego stresu będzie zgromadzona przez danego uczestnika i przeanalizować jego stan zdrowia w ciągu najbliższych 2 lat. I okazało się, że na przykład osoby, które przyjeżdżały na SOR z różnymi nagłymi dolegliwościami, typu, nie wiem, zawał serca na przykład, to były osoby, które miały wysoki poziom stresu, czyli wysoki wynik w tych badaniach. Więc jeżeli na przykład w naszym życiu miało miejsce wiele, w ciągu ostatniego roku wiele wydarzeń wywołujących u nas stres, to zwiększało to prawdopodobieństwo zapadania na daną chorobę. I celem tego badania, które przeprowadzali badacze, było właśnie udowodnienie, że stres ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne i na prawdopodobieństwo zapadania na określoną chorobę. I tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że jeżeli na tej skali, bo oczywiście ta skala została jakoś tutaj określona przez badaczy, na przykład jeśli wynik punktów jest między 200 a 299, to mamy 51% szansy na chorobę w ciągu najbliższych kolejnych 2 lat. No i to też nie może być traktowane zawsze jako wyrok, tak, że jeżeli rzeczywiście tego stresu mamy dużo, to na pewno zachorujemy, bo to tak nie jest. Natomiast rzeczywiście celem badaczy było to, żeby pokazać też i udowodnić, że stres zwiększa prawdopodobieństwo zapadania na różne choroby. Więc pomyśleliśmy sobie, ja sobie pomyślałam, że to jest bardzo ciekawe, żeby się zastanowić nad tym, jak te wydarzenia związane z pracą wpływają na człowieka i mogą mieć wpływ na nasze zdrowie też fizyczne. Bo my sobie chyba często z tego nie zdajemy sprawy. Czasami się też przyzwyczajamy do poziomu stresu, który przeżywamy w danym momencie. Albo na przykład do tego, że rzeczywiście nasza praca po prostu jest stresująca i nie zauważamy tego, że może to za jakiś czas wywołać negatywny wpływ na nasze zdrowie. Więc Danielu, jakbyś teraz ty parę słów powiedział na temat tego badania, bo ja się straszliwie rozgadałam, ale jakbyś opowiedział, gdzie się plasują wydarzenia związane z pracą czy zmianą pracy właśnie na tej skali, żeby też na liczbach trochę pokazać, jak to wygląda na konkretnych przykładach.
Okej, to ja się odniosę, tak jak powiedziałem, do pewnych sytuacji związanych z pracą. Skalą tą górną jest 100 punktów, największy stres, czyli współmałżonek i jego śmierć. I teraz mamy tak, zwolnienie z pracy łamane na bezrobocie to jest 50 punktów. Co ciekawe, 50 punktów też ma ślub, więc jest powiedzmy to na podobnym gdzieś poziomie stresu, jeżeli chodzi o, jakby nie patrzeć, stresującą sytuację, ale jakby szczęśliwą i ten stres powinien być raczej taki pozytywny i przyrównujemy tą skalę do bezrobocia lub zwolnienia z roboty. Przejście na emeryturę, 45 punktów. Kto by się spodziewał, że przejście na emeryturę może być aż tak stresujące? Nie wiem czemu, ale w mojej być może jeszcze młodej głowie się pojawia raczej taka myśl, że po tylu latach pracy to człowiek powinien być raczej zadowolony, że będzie miał trochę więcej wolnego czasu. Chociaż tak głębiej się zastanawiając, to może rzeczywiście to jest mocno stresująca sytuacja dla osób, które już nie będą robić tego, co robiły przez całe życie, czyli pracować. Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy, 39 punktów. Jakoś tu nie jestem zaskoczony, jedynie jestem zaskoczony, że w sumie tak nisko to jest. Więc 39 punktów. Zmiana stanowiska pracy 36. No i to też jest ciekawe. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym 29. Starcia z szefem, 23 punkty. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia, 20 punktów. Tak plasują się tutaj na skali Holmesa i Reya sytuacje związane z pracą, które są no, dosyć wysoko uplasowane i warto spojrzeć na to, jak pewne sytuacje mogą wpłynąć na wasze zdrowie w związku z tym, co powiedziała wcześniej Martyna i jak one się plasują w odniesieniu do innych sytuacji z waszego życia. Dobrze, Martyno, to oddaję tobie głos, bo widzę, że chciałabyś coś dodać.
Tak, mnie bardzo zaciekawiło w tej skali coś, co wydaje mi się, że można odnieść do tematu, który poruszaliśmy w poprzednim odcinku, czyli o przebranżowieniu, o zmianie pracy. Trochę tam mówiliśmy o tym, że to jest coś, co wywołuje stres. I kiedy sobie przeanalizowałam tę skalę, to okazało się, że zmiana stanowiska pracy, czy w ogóle taka poważna zmiana w pracy jest bardziej stresująca niż starcia z aktualnym szefem. Ponieważ jeżeli mamy zmianę stanowiska pracy, to mówimy tutaj o 36 punktach. Natomiast starcia z szefem, czyli jakieś konflikty, krytyka ze strony naszego szefa, to są punkty 23. Więc wychodzi na to, że mniej stresujące jest dla ludzi siedzenie w pracy, w której szef ich stresuje i na przykład krzyczy i krytykuje bez przerwy, niż zmiana pracy. Bo zmiana, odejście z tego miejsca będzie bardziej stresująca. I to mnie bardzo zaskoczyło, bo z jednej strony rzeczywiście ja pamiętam, że decyzja o zmianie pracy nie była wcale łatwa, ale z drugiej strony myślałam sobie, że gdybym była w miejscu pracy, w którym rzeczywiście mój szef jest takim głównym stresorem i cały czas muszę się gdzieś ścierać z przełożonym, no to wolałabym to miejsce zmienić. A okazuje się, że w takich no, tych powszechnych badaniach wyszło, że jednak nawet trudne warunki, nawet toksyczne relacje z szefem w aktualnym miejscu pracy stresują nas mniej niż podjęcie decyzji o zmianie. Więc to było dla mnie zaskakujące.
Okej, dobra. To Martyn, no może jeszcze powiesz, czemu warto znać tę skalę i badania, ale z perspektywy pracodawcy?
Ja sądzę, że przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, czy my sobie na co dzień jako pracodawca, jako przełożony uświadamiamy w ogóle, że nie tylko nasze działania mogą wywoływać stres u pracowników, ale w ogóle to, co dzieje się w firmie, wywołuje stres. Że jeżeli pracownicy mają świadomość na przykład tego, że jest jakiś kryzys, mówimy cały czas o tym, że firma za chwilę upadnie i po prostu trzeba będzie zwalniać ludzi, albo jeszcze coś złego się dzieje. Albo na przykład ktoś w zespole przeżywa coś trudnego w swoim życiu i to jakoś oddziałuje na pozostałe osoby w zespole i wywołuje u nich też pewien stres. To, że to nie jest obojętne i że to może doprowadzić do no, jakichś konsekwencji związanych ze stanem zdrowia naszych pracowników, co później może doprowadzić na przykład do tego, że będą musieli, nie wiem, pójść na zwolnienie, tak, żeby dojść do siebie. Więc dla mnie wartościowe właśnie w takim podnoszeniu świadomości na temat stresu, tej skali i tego, jaki stres ma wpływ na nasze życie, jest to, że my jako pracodawcy możemy się zastanowić, czy w tym zespole, w firmie, którą zarządzamy, w zespole, którym zarządzamy, my przypadkiem się nie dokładamy do tego, żeby ten poziom stresu pracowników podnosić. A jeśli tak jest, to zastanówmy się, co możemy zrobić. Bo to nie zawsze musi wynikać z tego, że my przychodzimy i krzyczymy na swoich pracowników, tak? Ale jeżeli na przykład bardzo szeroko opowiadamy, nie wiem, o tym, że no za chwilę będziemy mieć spotkanie z zarządem i na tym spotkaniu będziemy mówić o aktualnych problemach firmy, bo no dużo ich jest, ale nie będziemy tam opowiadać zespołowi, żeby ich nie stresować, no ale jest tego dużo, więc ogólnie to będzie trudne spotkanie. Albo cały czas przychodzimy do zespołu handlowego i mówimy, no dobra, dobra, jakie te nowe projekty, jakie tutaj, czy sprzedaliście, jak realizacja targetu, bo ja idę za chwilę i już się okaże, że jak nie realizujemy tego targetu, to firma się zapadnie, upadnie i przepadnie. To, że może to wywoływać się rzeczywiście u naszych pracowników stres i może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Więc myślę, że uświadomienie sobie tego, że naszymi działaniami wpływamy na poziom stresu pracowników jest bardzo ważne. No a jeżeli na przykład wiemy, że za chwilę czeka nas, nie wiem, duża reorganizacja firmy choćby, to warto się zastanowić, czy mamy możliwości, czy mamy budżet na to, żeby na przykład zapewnić jakieś wsparcie dla pracowników, bo widać, że rzeczywiście taka poważna zmiana w pracy, reorganizacja firmy wywołuje u pracowników duży stres, więc być może warto jakoś o nich zadbać, jeśli mamy takie możliwości. I to nie zawsze musi być uruchamianie benefitów, które powodują, że trzeba wyciągać mnóstwo pieniędzy z budżetu. Czasami to może być takie najbardziej podstawowe wsparcie w postaci choćby rozmowy z pracownikami, tak? Tego, żeby dopytać, jak oni się czują, żeby im dać przestrzeń do tego, żeby powiedzieli o tym swoim stresie, który odczuwają. Więc myślę, że ta świadomość już się buduje coraz bardziej, ale jednak wiele osób wciąż nie ma świadomości, jak wpływa ich zachowanie na poziom stresu pracowników. Więc polecam się nad tym zastanowić.
Myślę, że jesteś bardzo optymistyczna, mówiąc, że coraz więcej firm wie o tym i stosuje się. Według mnie jest bardzo mała świadomość tego, jaki wpływ ma stres na pracowników. Wręcz bym powiedział czasami, że tym stresem to jest zarządzanie w firmach, żeby osiągać lepsze rezultaty. No bo wiadomo, że stres, tak jak mówiłem wam wcześniej, powoduje, że wchodzicie na wyżyny, więc zastanowić się, jak docisnąć przykładowo dział handlowy, żeby więcej sprzedawał, szybciej przebierał nóżkami, no trzeba ich docisnąć. A dociśnięcie powoduje stres, więc te osoby rzeczywiście mogą działać lepiej. Natomiast pytanie przez ile? Ale... Proszę.
No właśnie, tak, bo ja tu chciałam dodać, że to jest trudne bardzo z perspektywy osoby, która zarządza na przykład działem handlowym, żeby wiedzieć, gdzie jest ta granica między tym, że jednak jakiś stres taki mobilizujący jest w zespole, żeby na przykład była realizacja celu, żeby była mobilizacja, a kiedy tego stresu jest za dużo i tutaj rozwiązaniem jest po prostu to, żeby rozmawiać ze swoim zespołem i pytać o to. Natomiast dla pracodawców ja mam tylko jedno takie spostrzeżenie. Jeżeli wasz zespół będzie przez długi czas odczuwał stres, to nawet jeśli w tym momencie oni sobie jakoś z tym stresem radzą, to za jakiś czas będzie to miało wpływ na ich zdrowie fizyczne. A kiedy zacznie mieć na ich zdrowie wpływ na ich zdrowie fizyczne albo zdrowie psychiczne, bo to też tak może się skończyć, no to będziecie się musieli borykać z tym, że osoby z zespołu będą na zwolnieniach lekarskich, które no, będą jak najbardziej uzasadnione, bo po prostu organizm musi dojść do siebie. Więc jeśli tego nie chcecie, to się zastanówcie, czy nie wywołujecie tego stresu za mocno u swoich pracowników. To tak polecam refleksji.
Bardzo ładnie o tym mówisz, ale mam jakieś takie pojęcie naprawdę, że pracodawcy czasami mają to w nosie. Po prostu.
Jasne. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie miał, jeżeli ktoś ma to w nosie naprawdę, to i tak będzie miał to w nosie i nasz odcinek tu nic nie zmieni. Natomiast być może są osoby, które po prostu się nad tym na co dzień nie zastanawiają albo nie mają takiej świadomości. Ja też jej w pełni nie miałam, więc dla mnie to było ciekawe spostrzeżenie i też po prostu sądzę, że komuś może się to przydać.
Tak, jak najbardziej. W pewnym momencie firma dochodzi do takiego momentu, kiedy pojawiają się problemy, pojawiają się pewne sytuacje takie krytyczne i wtedy dopiero zaczynają się zastanawiać, co zrobić, a już zazwyczaj jest za późno. Widziałem ostatnio taki post na grupie Facebooku związanej z HR-ami, gdzie było zapytanie anonimowego członka, bo teraz można anonimowo zadawać pytania i ono brzmiało mniej więcej tak. No, zrobiliśmy cięcia ekipy w firmie i efektywność zespołu bardzo spadła pozostałej części. I co my mamy teraz zrobić? Co zrobić, żeby ich efektywność znowu wróciła? I jak ja czytam takie posty, to mnie po prostu ręce opadają. Bo jeżeli się okazuje, że zwalniamy ludzi i nikt nie chce rozmawiać na ten temat z tymi ludźmi, a później jest zaskoczenie, że ci ludzie są zdemotywowani, to może warto było postawić się z drugiej strony i zastanowić się, no jak ja bym się poczuł, jakby nagle zwalnili mi 4-5 członków mojego zespołu, czy bym się zastanawiał nad tym, czy ja zaraz polecę, może mam szukać innej roboty, a może w ogóle nie wiem czemu zwalniałem, jaka jest sytuacja firmy, a może zaraz firma w ogóle upadnie i w ogóle nie ma informacji.
Tak, ja, ponieważ też widziałam dokładnie ten sam post. Przepraszam, że ci cały czas przerywam. Ale widziałam ten sam post i tam było bardzo ciekawe sformułowanie. Co zrobić, żeby pracownicy z panikowania znów wrócili do zajmowania się pracą? I to już dla mnie bardzo dużo mówi.
Tak, to mówi bardzo dużo o kulturze organizacyjnej w tej firmie i braku świadomości tego, jak się zarządza firmą.
Stresujesz się? To się nie stresuj i zajmij się po prostu robotą.
O, i to jest właśnie ta rada, a jak nie, to idź pracować do urzędu
tak
i
jest.
W urzędzie se pracuj se. I tak się nie robi. Komunikacja, komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja, bo rozmowa jest najważniejsza i świadomość pracowników, na jakim etapie jesteśmy rozwoju w firmie, jest bardzo istotna, więc rada dla takich ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić, bo mamy panikę, mają pracować, to po prostu powiedzcie, ale naprawdę, jak wygląda sytuacja w firmie. Nawet jeżeli ona nie jest kolorowa, to powiedzcie, jaki macie plan na rozwiązanie tej sytuacji. Uwierzcie mi, że nagle to może obniżyć poziom stresu, bo ludzie nie są głupi. Więc wymyślenie w ogóle jakichś tkliwych historii na temat tego, że teraz jest źle, ale zaraz będzie Mount Everest biznesu u nas, to wszyscy powiedzą, No to jeszcze kłaniam do tego. No dobra, no idziemy dalej. Ale dobra, ja mógłbym tak długo, bo ja mam dużo takich doświadczeń swoich zawodowych. Ale dobrze, to ja zadam sobie teraz pytanie. Co mówi ta skala, jeżeli jesteś pracownikiem? Danielu, co mówi ta skala? O, dziękuję, że pytasz. To ja ci odpowiem. Jeżeli odczuwasz długotrwały stres w pracy, to w sumie są trzy reakcje, tak? Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, walcz, uciekaj lub... zamrzyj? Jak to się mówi? Zamieraj.
No, tak.
Martyna, powinnaś to wiedzieć. Dobra.
A nie wiem, czy jest forma taka w ogóle.
No dobra.
Sprawdzam. Ty można mów, ja sprawdzam.
Zamarcie, tak? Czyli można po prostu być unieruchomionym i to jest też objawa stresu. Więc zazwyczaj osoby w taki sposób reagują też w pracy. Albo będziesz walczyć, czyli będziesz próbować się starać spełnić oczekiwania firmy, czy też zadania projektu, czy być może konkretnych osób, z którymi pracujesz, albo uciekniesz i to się nazywa rotacja, zachęcamy do odcinku o rotacji, lub po prostu będziesz w tym miejscu trwać, po prostu trwać. Więc warto sobie uświadomić, że w tej skali są te sytuacje związane z pracą. Czy jeżeli ścierasz się z szefem, jeżeli zmieniasz stanowisko pracy, jeżeli jest reorganizacja w firmie, jeżeli zwalniają twoich kolegów albo zmieniają ci warunki pracy lub twojego najbliższego otoczenia zawodowego, to jest taka kumulacja, to jest takie combo, że naprawdę wypadałoby albo sięgnąć po pomoc, albo macie rzeczywiście świadomą firmę, która być może ma fajny dział HR lub fajnych liderów i oni mówią o tym i jesteście wyedukowani na temat tego, co się dzieje w firmie i pozwala wam to poziom stresu redukować. Natomiast jeżeli nie ma takich informacji, nie macie wsparcia, to najbardziej dostaje po tyłku wasz organizm. I co mówi ta skala? Zobaczcie, spójrzcie, pomyślcie sobie, jakie sytuacje dotykają was i zastanówcie się, co możecie zrobić. Uciekasz, walczysz, czy zamierasz? Tyle. No, sprawdziłaś tą formę poprawną? Zamarcia?
Zamrzeć.
Zamrzeć. Mhm. Zamrzeć. A tak powiedziałem? Nie wiem,
sprawdzę. Wielki słownik języka polskiego mówi, że istnieje taka forma. Więc
czyli
ja słucham.
Możesz zamrzeć.
Tak, możesz zamrzeć.
Jestem zamrzęty.
Zamarłem. Nie wiem.
Dobra. Zamarty. Nie robię już tego. Dobrze, moi drodzy, bo to był taki dosyć krótki i treściwy odcinek, bo się zestresowaliśmy, więc mamy nadzieję, że ta skala da wam do myślenia, że w ogóle zastanowicie się nad tym, jak stres na was oddziałuje. Też proponuję poczytać sobie na temat tego, jak radzić sobie ze stresem, bo pamiętajcie, że praca to nie jest naturalne środowisko egzystowania człowieka, siedzenie przy biurku, tak jak my teraz, to nie jest nic naturalnego, więc trzeba sobie z tego zdać sprawę i jakoś sobie z tym radzić. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, jeżeli się zgadzacie, nie zgadzacie z tym, co mówimy tutaj, zachęcamy do komentowania i tyle. Proszę, Martyna, kończ.
Ja na koniec tylko dodam, że to, co dla mnie najważniejsze, jeśli uświadomisz sobie, że codziennie idąc do pracy, już zanim w ogóle do niej dotrzesz, odczuwasz stres, cały dzień się w pracy stresujesz, a jak wracasz, to się stresujesz tym, że następnego dnia idziesz do pracy, to uciekaj. Dziękuję.
No, nie jest to tak prosty temat, ale może kiedyś go rozwiniemy. Dobrze, dziękujemy bardzo w takim razie za odsłuchanie naszego odcinku i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
Cześć. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.